Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jesteśmy na antenie, jak zawsze z panią Elą, w poniedziałki po godzinie 11. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasze spotkanie. Spotykanie rozpoczynamy od omówienia kwestii alimentów na dziecko w Polsce od ojca mieszkającego w USA. I tutaj mamy długi list, który napisał do nas pan Mieczysław. O córce, która poznała w Poznaniu Amerykanina, który studiował w Polsce medycynę. Pobrali się, mieli córeczkę, on skończył studia i został lekarzem. Przyjechali razem do Stanów, niestety małżeństwo się rozpadło i rozwiodło, a córka wróciła z dzieckiem do Polski. Teraz dziecko ma 12 lat, a matka zastanawia się, jak wyegzekwować alimenty od ojca mieszkającego na Florydzie. Czy musi przyjechać do USA, żeby zacząć taką procedurę?
Tak, sytuacja nie jest łatwa. Zacznę na początku, że nie jestem prawnikiem i nie znam się na sprawach rozwodowych ani na sprawach alimentacyjnych, no ale poczytałam sobie na sieci trochę i o to, co wyczytałam. Więc wygląda na to, panie Mieczysławie, że procedurę alimentacyjną matka może załatwiać z Polski. Nie musi przyjeżdżać do Stanów. Przede wszystkim matka powinna mieć sądowe orzeczenie alimentacyjne i takie orzeczenia alimentacyjne są wydawane przez polski, amerykański sąd w czasie procedury rozwodowej, w wyniku procedury rozwodowej. I ten nakaz sądowy to jest poważna rzecz i on powinien być egzekwowany, dlatego że jeżeli alimenty nie są regularnie płacone w określonej wcześniej wysokości i częstotliwości, no to niepłacenie alimentów staje się przestępstwem. I matka, która się upomina w imieniu dziecka o te alimenty, może złożyć wniosek do sądu o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, a nawet karnego. I teraz, mając ten sądowy nakaz egzekucyjny, matka zwraca się do komornika polskiego. Matka jest w Polsce, cały czas mówimy o polskiej procedurze. Ten komornik może zająć nawet do 60% wynagrodzenia dłużnika, może zająć i zlicytować jego majątek, żeby te zebrane środki przekazać na wychowanie dziecka. Innym sposobem na odzyskanie długu przy jednoczesnym pominięciu tego sądowego postępowania to jest zgłoszenie się o pomoc do firmy windykacyjnej, która wtedy rozpoczyna mediację z dłużnikiem. Ale tak jest w Polsce, gdy obydwie strony mieszkają w Polsce. Natomiast sprawa się bardzo komplikuje, jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą. I wtedy o to postępowanie egzekucyjne trzeba poprosić władze tego kraju, gdzie dłużnik mieszka, zgodnie z obowiązującymi tam procedurami. Ojciec dziecka, czyli wnuka pana Mieczysława, mieszka na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wobec tego znajduje zastosowanie konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci, która została sporządzona w listopadzie 2007 roku. Więc co robimy w takiej sytuacji? Przypomnę, że matka musi mieć sądowe orzeczenie alimentacyjne i nakaz egzekucji. Wtedy ten wniosek o egzekucję alimentów za granicą matka składa za pośrednictwem polskiego sądu kręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. I wtedy sąd ten posyła sprawę dalej do sądu amerykańskiego. Sugeruję, żeby matka poprosiła o pomoc prawnika, który specjalizuje się w międzynarodowych sprawach alimentacyjnych. I widziałam, że na sieci można ich znaleźć, oni się reklamują. Ponadto, panie Mieczysławie, proszę sobie w Google wpisać alimenty od rodzica przebywającego za granicą. Albo coś w tym rodzaju i pojawią się różne artykuły, które są bardzo pomocne i wyjaśniające całą tą procedurę.
Pani Elu, to jeszcze takie pytanie w tym wątku, bo w Polsce istnieje coś takiego jak fundusz alimentacyjny i w związku z tym mam pytanie, czy taki fundusz mógłby pomóc tutaj matce?
No, ogólnie rzecz biorąc, tak, po to jest ten fundusz alimentacyjny, żeby pomagać matkom, które nie mogą ściągnąć alimentów na swoje dzieci. Ale niestety fundusz ten nie pomoże, gdy ojciec jest w Stanach Zjednoczonych, bo Stany nie mają z Polską wiążącej umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym. Czyli tak, o alimenty z kieszeni ojca można się starać przez ocean, ale przez ocean nie dopomoże fundusz alimentacyjny. Może parę słów o tym funduszu alimentacyjnym w Polsce, bo warto wiedzieć, że matka w Polsce, która nie dostaje zasądzonych alimentów, może się zwrócić z wnioskiem o wypłatę świadczeń właśnie z tego publicznego funduszu alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy, tak wyczytałam, w urzędzie gminy, miasta albo w ośrodku pomocy społecznej, tylko że warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest udowodnienie bezskuteczności egzekucji, to jest jedna rzecz. Poza tym trzeba spełnić warunek dotyczący wysokości dochodów rodziny. I w bieżącym roku, 2024, dochód rodziny nie może przekraczać 1209 zł na jednego członka rodziny. A świadczenie z tego funduszu alimentacyjnego też nie jest duże, bo wynosi maksymalnie tylko 500 zł, z tym, że dobra wiadomość jest taka, że od 30 września bieżącego roku to minimalne świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego Polskiego będzie podniesione do 1000 zł, czyli będzie podwojone. I to świadczenie, momencik, może być wypłacane na rzecz dziecka niepełnoletniego, albo jeżeli dziecko kontynuuje naukę do 25 roku życia. Ale powtórzę, gdy ojciec jest za granicą, a fundusz alimentacyjny może tylko pomóc wtedy, gdy Rzeczpospolita Polska ma dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym, a Polska ze Stanami Zjednoczonymi takiej umowy nie ma.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pana Eugeniusza. Pani Elżbieto, czy pani może wie, czy można jeszcze poprawić rozliczenie roczne z 2021 roku? Córka mnie dopisała w 2021 jako dependent, bo nie wiedzieliśmy, że może mi wypłacić za pilnowanie wnuka jako babysitter, a ja bym się z tego rozliczył. Zapłacił podatki i otrzymał 4 kredyty. Czy już za późno to odwrócić? Co by pani poradziła? Dziękuję z góry, Eugeniusz.
Panie Eugeniuszu, zeznanie podatkowe można poprawić w ciągu 3 lat od pierwotnego terminu złożenia zeznania. Albo w ciągu 2 lat od zapłaty podatku należnego za dany rok, jeżeli ten termin przypada później. W pana przypadku zeznanie za rok 2021 miało termin złożenia 15 kwietnia 2022 roku. Prawda? Zawsze się rozliczamy po zakończeniu roku podatkowego. Czyli od tej daty 15 kwietnia 2022 roku dodajemy 3 lata i otrzymujemy 15 kwietnia 2025 roku. Czyli jak widać, ma pan jeszcze czas na poprawienie zeznania z 2021 roku. Tak jak mówię, do 15 kwietnia przyszłego roku. Tylko ile to pana będzie kosztować, panie Eugeniuszu? Ile pan straci, ile pan zyska? Zapłaci pan 15,3% od zadeklarowanego przychodu. To jest składka na Social Security i na Medicare. Podatków pewnie nie zapłaci pan żaden, jeżeli ten zadeklarowany przychód będzie poniżej kwoty wolnej. Kwota wolna wtedy w 2021 roku wynosiła, sprawdziłam to dla pana, 12 550. Trochę więcej dla seniorów. Ale ile pan może stracić? Może dojść do tego kara za zwłokę w zapłaceniu podatku, więc niech pan porozmawia z księgowym. Ale teraz odnośnie emerytury. Ta podwyżka po dodaniu jednego roku, czyli czterech kwartałów z jakimiś niedużymi zarobkami, ta podwyżka emerytury będzie groszowa. Dlatego, że trzeba pamiętać, że emerytura jest liczona na podstawie średnich zarobków z najlepszych 35 lat. Więc pan mnie pyta o radę. No, ja wolałabym nie udzielać porad na podstawie krótkiego listu. Zawsze wolę porozmawiać i poznać inne okoliczności. Ale ogólnie rzecz mówiąc, wsteczne rozliczenie ma sens tylko wtedy, gdy brakuje panu kwartałów do 40 kwartałów wymaganych przez administrację Social Security, żeby mieć uzyskać pełne ubezpieczenie. Natomiast jeżeli pan już ma te 40 kwartałów, to tak jak mówię, po dodaniu jednego roku z niewielkimi zarobkami ta podwyżka będzie dosłownie wyniesie parę dolarów i może się zupełnie nie opłacać.
Napisała do nas pani Iwona. Moja kuzynka była w trudnej sytuacji finansowej, więc pożyczyłam jej 7 tysięcy dolarów. Oszczędzała przez kilka lat, teraz odłożyła tę kwotę w dolarach i chce mi ją przesłać do USA. Jak może to zrobić, żeby uniknąć jakichś podatków?
Pani Iwono, jakich podatków? Jakich podatków? Widzę, że nasi słuchacze boją się podatków jak czarnego luda. Żadnych podatków tu nie ma. Ani dla pani, ani dla kuzynki. Pani zapłaciła podatki od swojego przychodu w roku, kiedy pani zarobiła. Że pani pożyczyła 7 tysięcy koleżance, kuzynce, to jest pani prywatna sprawa. Podatków żadnych nie ma. Gdy ona zwraca pani pieniądze, też podatków od tego nie ma. Co odnośnie kuzynki? Podobna sprawa. Wobec tego kuzynka powinna wpłacić pieniądze na konto w banku i zrobić pieniężny przelew ze swojego konta w Polsce na konto w pani w banku amerykańskim. Oczywiście powinna zamienić złotówki na dolary i to konto w polskim banku powinno być dolarowe i wtedy ona przelewa. Robi international money transfer, w Polsce przelew międzynarodowy. Sprawa jest prosta i nie wymaga żadnych podatków.
Napisała do nas pani Aldona. Czy każdemu obywatelowi Polski przysługuje 4000 zł tytułem zasiłku na pochówek bliskiej osoby, na przykład żonie męża? Czy te pieniądze należą się żonie mieszkającej w Stanach Zjednoczonych? Mieszkał tu także mój zmarły mąż. Zmarł 2 marca tego roku. Oboje mają polskie paszporty. Mój zmarły mąż złożył wniosek o polską emeryturę, ale nie ma jeszcze pieniędzy i nie ma numeru decyzji ZUS w Warszawie. Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Pozdrowienia.
No bardzo mi przykro z powodu pani straty, pani Aldono. Jak najbardziej może się pani ubiegać o ten zasiłek. ZUS, przypomnę, ZUS płaci 4000 zł tytułem zasiłku na pochówek. I nie ma znaczenia, że mąż pani Aldony nie pobierał emerytury. On był ubezpieczony, prawda, w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Więc ten zasiłek pogrzebowy, o niego może się ubiegać rodzina zmarłego, ale również sąsiad, również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat. Ta osoba, która zapłaciła za pogrzeb. Więc jeżeli się udokumentuje poniesione koszty pogrzebu, to należy się ten zasiłek na pochówek i zamieszkiwanie tej osoby, która zapłaciła za pogrzeb ubezpieczonej osoby, zamieszkanie za granicą nie ma znaczenia. Teraz pytanie, jakie warunki musi spełnić zmarły, żeby ktoś mógł po nim dostać ten zasiłek. Więc ten zmarły musi być ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy w KRUS-ie i na przykład pobierać emeryturę ZUS. Ale jeżeli nie pobiera emerytury, a zapłacił, ale byłby uprawniony do emerytury, gdyby wiek emerytalny osiągnął, to jak najbardziej o takiej osobie można dostać zasiłek.
A my przechodzimy do pytania od pana Henryka. Mam 64 lata i jestem na emeryturze, ale dorabiam do emerytury. Ile mogę w tym roku zarobić?
W tym roku, 2024, ten limit wynosi $22,320. W roku, w którym pan skończy, czyli osiągnie pełny wiek emerytalny, ten limit jest znacznie większy, wynosi prawie $60,000. Także osoby, których limit wynosi te 22 tysiące, mają potrącone dolara na każde $2 zarobione powyżej limitu. Osoby, które osiągają pełny wiek emerytalny w danym roku, na każde $3 zarobione ponad ten limit 60 tysięcy, mają potrącany $1 emerytury.
Pisze do nas pan Waldemar. Szanowna pani Elu, czy mogę mieć krótkie pytanie związane z moją pracą part-time na emeryturze? Zacząłem pracować, na czeku są potrącenia na med, tutaj w nawiasie medical, i social, inne podatki są normalne. Posiadam własne Medicare A plus B i suplement G. Nie zapisywałem się na żadne ubezpieczenie w tej nowej pracy i podałem też, że posiadam Medicare. Mam 72 lata, więc też nie powinno być socjal, bo to jest tylko do 70 roku życia. W USA przepracowałem 30 lat. Uprzejmie proszę o komentarz, jeżeli czas pozwoli.
Tak, oczywiście, panie Waldemarze. Z panem Waldemarem znamy się od 100 lat. Chodził na kursy inwestowania jeszcze w latach 90. Panie Waldemarze, pan przesłał mi kopię odcinka tego swojego czeku, więc ten med na odcinku płacowym to nie jest medical, tylko to jest Medicare. To jest po prostu odprowadzana składka na Medicare i ona wynosi 2,9% jest płacona po połowie przez pana i przez pracodawcę. Teraz te SOC, ten SOC, tak, to jest Social Security, wynosi 12%, 12,4%. Ta składka jest płacona również po połowie przez pana i przez pracodawcę. I te składki płaci się od wynagrodzenia niezależnie od wieku i niezależnie od faktu, czy pan jest już na emeryturze, czy nie. I pan, panie Waldemarze, wspomina 70 lat. 70 lat nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. Wiek ma tylko takie znaczenie, że powyżej 70 lat odłożona emerytura przestaje już rosnąć, bo rośnie od pełnego wieku emerytalnego do 70. Ona rośnie w tempie 8% rocznie, jeżeli nie jest pobierana. Ale mimo tego, że pan jest po 70., nadal pan płaci składki od wynagrodzenia na Social Security i ta emerytura pana może nieznacznie wzrosnąć i ona jest przeliczana 1 stycznia każdego roku.
Mamy pytanie od pana Andrzeja. Dzień dobry, bardzo proszę o poradę w sprawie emerytury za okres przepracowany w Polsce. We wrześniu 2023 roku ukończyłem 65 lat, na stałe mieszkam w USA i chciałbym się dowiedzieć, czy rozpoczęcie pobierania emerytury z opóźnieniem powoduje podwyższone świadczenia. Tak jak w przypadku Social Security w USA. Czy mogę zlecić załatwienie sprawy w Polsce? Jeśli tak, to jakie będą koszty? Mam przepracowany okres około 12 lat. W tym 7 lat prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Pozdrawiam serdecznie.
Pan pyta, czy rozpoczęcie pobierania emerytury z opóźnieniem powoduje jej podwyższenie. Więc tak, my mówimy tutaj o ZUS-ie. Jest podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Opóźniona emerytura z ZUS-u będzie większa. Dlaczego? Może przypomnę, jak ona jest liczona. Emerytura z ZUS-u jest liczona przez podzielenie kapitału początkowego przez liczbę miesięcy pozostałego życia. Oczywiście liczonego statystycznie. Więc jeśli im później pan złoży wniosek o emeryturę i zacznie ją pobierać, tym mianownik tego ułamka będzie mniejszy, więc rezultat będzie większy. Teraz pan pyta, czy pan może zlecić załatwienie spraw w Polsce. Ja nie załatwiam takich spraw, ale napisałam bardzo dokładne książki. Wystarczy sobie tę książkę poczytać i wie się wszystko krok po kroku, jak złożyć wniosek o polską emeryturę ze Stanów Zjednoczonych, jakie użyć formularze, jakie są konsekwencje i podatki, i ten Windfall Elimination Provision, czy grozi, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie mówiąc, panie Andrzeju, pan może złożyć wniosek o emeryturę, oczywiście osobiście, przy okazji pobytu na wakacjach w Polsce. Może pan to zrobić sam pocztą albo przez pełnomocnika. I tak jak mówię, całą procedurę wyjaśniam bardzo dokładnie w książce Emerytura Polska i Amerykańska. Można się jej przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com. Również jeżeli ktoś planuje wrócić do Polski na emeryturę, to polecam książkę Emerytura reemigranta w Polsce. Również dostępna jest w wersji elektronicznej w mojej witrynie poradniksukces.com, a w wersji papierowej jeszcze w niektórych księgarniach.
Pytanie od pani Barbary. Firma, w której przepracowałam 17 lat, wyszła z biznesu w naszym stanie i w związku z tym rozwiązano ze mną umowę o pracę. Ja nie zamierzam już podejmować żadnej pracy, nie będę osiągać żadnych dochodów i w związku z tym chciałam panią zapytać o poradę odnośnie emerytury. Urodziłam się w maju 1959 roku i mój rocznik osiągnie wiek emerytalny w marcu 26. Zastanawiam się, czy powinnam teraz przejść na emeryturę, czy jednak lepiej poczekać do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego w marcu 2026. Według wykresu na stronie Social Security, zakładając, że nie osiągam już dochodów, różnica pomiędzy wysokością emerytury na dzień dzisiejszy, a w marcu 2026 wynosi około $140, ale nie znam dokładnie przepisów, jak dalej będzie się zmieniać wysokość emerytury i stąd mój problem. Chciałabym poznać pani opinię na ten temat. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wiem, ile jeszcze jest przede mną lat życia, ale zakładam wariant optymistyczny. Dziękuję pani bardzo, życzę dużo zdrowia i będę wdzięczna za pani opinię.
No, znowu opinia, porada i tak dalej. Trudno jest mi wyrażać opinię, udzielać porad, znając tylko bardzo szkicowo pani sytuację. Ale pani pyta, czy warto przejść na emeryturę, czy lepiej poczekać do osiągnięcia normalnego wieku. Pani ten pełny wiek emerytalny osiąga w marcu. O, prawie za dwa lata. No, matematycznie rzecz biorąc, no, warto czekać, warto pracować, żeby zmaksymalizować te świadczenia, no ale są różne okoliczności. Pani Barbara straciła pracę, chciałaby już przejść na emeryturę. I sama pani pisze, że dziś dostanie pani $140 mniej niż za te niecałe dwa lata. Musi pani sama dokonać przeliczenia, czy warto, czy nie warto, bo ja pani nic nie podpowiem. Poza tym, że no, matematycznie, matematyka mówi, że im dłużej pracujemy, tym większą mamy emeryturę. Ale pani pyta, jak ta emerytura będzie się zmieniać. No więc ona się nie będzie zmieniać, bo jeżeli pani zacznie tę emeryturę pobierać teraz, ona będzie pomniejszona, te $140 w porównaniu do pełnego wieku, to ona pozostanie na tym samym poziomie. Po pani osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego a emerytura nie zostanie podniesiona, bo po prostu takie są przepisy. Tylko z początkiem każdego roku będzie pani dostawać niewielkie podwyżki waloryzacyjne zgodnie ze stopą inflacji za miniony rok, tak jak wszyscy inni odbiorcy świadczeń Social Security.
Napisał do nas pan Tomasz. Nie mam legalnego statusu, ale dobry numer Social Security. Ukończyłem 64 lata, zamierzam przejść na emeryturę i wrócić do Polski. Czy moja żona w Polsce, która też ma 64 lata, może teraz złożyć wniosek o rentę małżeńską? Czy ona w ogóle jest do niej uprawniona?
Odpowiedź jest tak. Żona jest uprawniona do renty małżeńskiej pracownika, takiego jak pan, który jest uprawniony z kolei do emerytury z Social Security. A to, że pan nie ma legalnego statusu, ale ma pan dobry numer Social Security, to znaczy, że po powrocie do Polski pan może brać emeryturę. Jak pan będzie brał emeryturę, żona może brać rentę małżeńską. Przypomnę, że żeby żona mogła dostać rentę małżeńską, musi spełnić następujące warunki. Pracownik, czyli pan Tomasz, musi osiągnąć wiek emerytalny. Małżonek ma osiągnąć wiek emerytalny, czyli żona. Wiek emerytalny w Stanach to jest 62 lata. Żona, znaczy pan jako pracownik musi przejść na emeryturę i wtedy, gdy już pan będzie miał emeryturę zatwierdzoną, żona będzie mogła zacząć pobierać rentę małżeńską. Tylko przypominam o tym podatku. Nie ma pan statusu amerykańskiego ani żona, wobec tego jesteście traktowani jako cudzoziemcy. Od pana emerytury, od renty małżeńskiej żony będzie administracja Social Security potrącała 25,5% świadczeń z Social Security i odprowadzała to jako non-resident tax do urzędu podatkowego.
Pytanie od pani Ireny. Mój brat pracował nielegalnie w USA, posiadając Social Security i rozliczając podatki rokrocznie. Teraz wyjechał do Polski po 7 latach. Po prostu przedłużył sobie pobyt na wizie turystycznej, a Social Security dostał w urzędzie, aby mógł zrobić legalne prawo jazdy. Czy teraz ma prawo do jakiegokolwiek zwrotu podatku zapłaconego lub także może się ubiegać o jakąś formę minimalnej emerytury za lata przepracowane? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak, brat pracował w Stanach 7 lat na dobry numer Social Security. Bardzo dobrze. Więc tak, pani Reno, zwrot składek nigdy. Nigdy Social Security pod żadnym warunkiem nie zwraca przyjętych składek emerytalnych. Teraz emerytura, tak. Tak jak wspomniałam przed chwilą, żeby osoba nielegalna dostała emeryturę Social Security, to no, musi mieć dobry numer Social Security, to już wspomniałam, ale tutaj kłania się umowa polsko-amerykańska, bo jeżeli brat ma 7 lat pracy w Stanach, to jest, nie spełnia warunków 10 lat albo 40 kwartałów, ale emeryturę dostanie, jeżeli w sumie ma 40 kwartałów pracy łącznie w Stanach i w Polsce. Czyli dostanie łączoną emeryturę, ona się po angielsku nazywa totalized, na podstawie łączonych okresów pracy w Stanach i w Polsce. Tutaj tak dodam, że od tych zarobków musi być brat pewien, że od swojego wynagrodzenia w czasie tych 7 lat on płacił podatki dochodowe i składki na Social Security. I ten jego numer jest dobry, Social Security, bo praca na numer podatnika, ten ITIN, Individual Taxpayer Identification Number, praca na ten numer podatkowy się nie liczy.
Pytanie od pani Beaty. Mój mąż może otrzymać w Polsce podwyższoną emeryturę dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Ta emerytura ma być w wysokości 2500 zł, w USA ma około 1000 dolarów emerytury. Czy jego emerytura w USA będzie zmniejszona? Jeśli tak, to o ile?
No to, pani Beato, zależy od tego, jak wygląda naliczenie tej emerytury. Bo przepisy mówią, że na potrzeby WEP-u, tego Windfall Elimination Provision, który nam redukuje świadczenia emerytury, renty inwalidzkie, Social Security, gdy bierzemy emerytury czy renty inwalidzkie w Polsce. Więc na potrzeby WEP-u administracja Social Security bierze pod uwagę tylko emeryturę wypracowaną. Wypracowaną, ale nie jakieś dodatki, jakieś specjalne dodatki niezwiązane z pracą. Niech pani popatrzy na pismo ZUS-u z decyzją o przyznaniu tej emerytury. I jeżeli figuruje tam normalnie wyliczona emerytura plus dodatek, no nazwijmy go opozycyjny, to bardzo dobrze, bo od tego opozycyjnego dodatku WEP nie będzie naliczony, czyli mąż powinien podać w administracji Social Security tylko wypracowaną kwotę i bez tego dodatku. I trzeba się upewnić, że ten WEP będzie dobrze naliczony, dlatego że urzędnicy w Social Security bywają niedoinformowani, więc trzeba uważać, żeby nie zechcieli uwzględnić całej kwoty. Czyli wniosek, redukcja WEP emerytury Social Security powinna wynieść około połowę wypracowanej części emerytury polskiej, ale nie dodatków, takie jak podniesienie do minimalnej kwoty, czy właśnie tego dodatku opozycyjnego, czy jakiegoś dodatku dla seniora.
A my mamy jeszcze dwa pytania, powinniśmy jeszcze zdążyć. Przed końcem programu pan Henryk pisze, w tym roku zamierzam zrezygnować z pracy w mojej fabryce i złożyć wniosek o emeryturę Social Security. Słucham pani audycji co poniedziałek i dużo się z nich dowiedziałem, ale ciągle nie jest dla mnie jasna jedna sprawa. Z pracy dostanę niewielką emeryturę zakładową, jakieś 500-600 dolarów. Czy muszę w Social Security wyjawić swoją pension i o ile pomniejszy to moją emeryturę?
Tak, pan Henryk pyta o ten Windfall Elimination Provision, ten WEP, czy pensja zakładowa, emerytura zakładowa jest traktowana jak polska emerytura i powoduje powstanie tej redukcji WEP. Więc panie Henryku, może pan spać spokojnie, ta pension, emerytura zakładowa nie jest uwzględniana przez Social Security, dlatego że pan pracował w fabryce, pan pisze, i założę się, że pan płacił składki na Social Security. To była praca pod systemem Social Security. To po angielsku się nazywa covered employment. Wobec tego emerytury zakładowe, ani żadne wypłaty, powiedzmy, z kont emerytalnych, one nie są uwzględniane przez Windfall Elimination Provision i może pan się o to nie obawiać.
I na koniec pytanie od pani Barbary. Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie w pani książkach ani w publikacjach w monitorze. Chodzi o to, jak zmieni się sytuacja pobierania renty rodzinnej po mnie przez mojego pierwszego męża, gdy ja przejdę na rentę rodzinną po moim drugim mężu. Na razie pobieram emeryturę na podstawie swojej pracy. Z góry dziękuję za odpowiedź na to pytanie i pozdrawiam.
Pani Barbaro, w ogóle nie wpłynie. Ta sytuacja w ogóle nie wpłynie na rentę męża. Ja może tak podsumuję, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli. Pani Barbara była zamężna, rozwiodła się, wychodzi po raz drugi za mąż. W międzyczasie jej mąż numer jeden zaczął pobierać rentę rodzinną. Teraz, czy gdy pani Barbara wyjdzie za mąż po raz drugi i przerzuci się na rentę rodzinną po drugim mężu, bo ona jest większa od jej emerytury, czy ucierpi na tym mąż numer jeden? Więc odpowiedź jest nie. Gdy zacznie pani brać rentę małżeńską z tytułu małżeństwa drugiego z mężem numer dwa, to sytuacja pierwszego męża nie ulegnie zmianie. I teraz dlaczego? Dlatego, że Pani renta małżeńska po drugim mężu będzie się składać z pani emerytury, z pani własnej emerytury plus dodatek małżeński równy nadwyżce tej renty małżeńskiej nad własną emeryturą. Będzie pani dostawała jedno świadczenie, mimo tego, że to świadczenie składa się z dwóch komponentów, przypomnę, z pani własnej emerytury i z dodatku małżeńskiego. I skoro nadal będzie pani brała swoją własną emeryturę, jako część świadczenia, ale ciągle, mąż numer jeden będzie nadal otrzymywał pierwotnie przyznaną mu rentę rodzinną.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki po godzinie 11. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony polskieradio.com. Tam w zakładce Dźwięki Radia co tydzień możecie Państwo przesłuchiwać naszych audycji z panią Elą i oczywiście do odwiedzania strony poradniksukces.com. Tam wszelkie publikacje, artykuły pani Elżbiety Baumgartner. A mi pozostaje już tylko pani Elu podziękować za nasz program i życzyć miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.